Gość kalejdoskopu.
Czas na rozmowę. W studiu jest już Roman Adamski i jego gość dr Tomasz Hermaniuk z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dzień dobry, witamy panie doktorze.
Dzień dobry.
A okazją do naszego spotkania jest 90-lecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a zaczniemy od czegoś, co miało być spełnieniem jednej z obietnic wyborczych, czyli od wakacji składkowych dla samozatrudniających się i zatrudniających do 9 pracowników, a więc niewielkich firm, które czasem są traktowane jako podstawa naszej gospodarki.
Oczywiście.
Wnioski o jednomiesięczne wakacje, czyli zwolnienie ze składek ZUS-owskich, można będzie składać od 1 listopada, ale według Dziennika Rzeczpospolita procedura jest tak skomplikowana, że wymaga niekiedy wynajmowania doradcy podatkowego. Jak pan odnosi się do takich propozycji dla prowadzących drobną działalność gospodarczą? Po pierwsze, czy wakacje składkowe są potrzebne?
Już samo słowo wakacje sprawia, że program wydaje się atrakcyjny i ciekawy. Czy one są potrzebne? Moim zdaniem nikomu nie zaszkodzą, ale też prawdopodobnie niewielu przedsiębiorcom pomogą. Oczywiście ci, którzy będą mogli skorzystać, chętnie na pewno te wnioski złożą, no bo dlaczego nie korzystać z braku obciążenia składką ZUS-owską? Przypomnijmy, że nie dotyczy to składki zdrowotnej.
Bo to jest dodatkowa składka.
Więc dlaczego nie skorzystać? Moim zdaniem jest to działanie troszeczkę populistyczne w tym znaczeniu, że zamiast zastanowić się nad tym, jak systemowo obniżyć składki dla przedsiębiorców, dostajemy jednorazową pomoc, nazwijmy to w ten sposób. Dlaczego jednorazową? Dlatego, że gdyby tą pomoc rozłożyć na cały rok, to niewielu przedsiębiorców by to odczuło. A jeżeli to sprzedamy jako jednorazową pomoc, tak jak 13 czy 14 emeryturę, no to wtedy łatwiej tego przedsiębiorcę prawdopodobnie ucieszyć i efekt moim zdaniem jest większy politycznie.
Przypomnijmy, że 1600 zł to jest ta podstawowa suma miesięcznych składek
społecznych.
Bez względu na przychody do zapłaty z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 9% składki zdrowotnej. Jak pan ocenia jakość tego systemu dla przedsiębiorców, tego systemu ubezpieczeń społecznych?
System ma swoje wady i to liczne wady. Przede wszystkim wynika to z tego, że nie finansujemy swoich emerytur przyszłych, tylko finansujemy jako pracujący emerytury osób, które aktualnie są uprawnione do ich pobierania. Więc dopóki ten system będzie działał w ten sposób, będziemy mieć problemy związane z falowaniem krzywej demograficznej i wtedy, kiedy mamy przechodzące na emerytury pokolenia wyżu demograficznego, siłą rzeczy w momencie, kiedy tych płacących składki brakuje, albo jest ich mniej, albo przybywa tych, którzy są uprawnieni do emerytur, siłą rzeczy ten system traci wydolność, więc rządy poszukują źródeł finansowania, no bo nie mają wyjścia.
I to jest tak, że ten system ma charakter redystrybucyjny. To znaczy nasze przyszłe emerytury są cyframi wirtualnymi na koncie, natomiast te składki, które płacimy, od razu są dystrybuowane jako emerytury, renty.
Oczywiście,
do całej,
czyli żebyśmy mieli świadomość.
Więc jeżeli społeczeństwo się starzeje, to tych składek
jest mniej.
Jest mniej.
Znaczy, kwoty, które są uzyskiwane z tych składek, są mniejsze, więc miejmy świadomość tego, że odkładając pieniądze w ZUS-ie, my nie finansujemy swojej emerytury, nie odkładamy na swoją przyszłość. Są to pieniądze, które są na bieżąco, można powiedzieć, konsumowane przez system.
Czy to jest norma w systemach europejskich? Ja przypomnę, że deficyt planowany na ten rok Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest ponad 70 miliardów złotych. Co roku ten deficyt oczywiście rośnie z racji tych również demograficznych, których pan powiedział. Czy takie systemy funkcjonują w innych krajach europejskich?
Tak.
I z jakim skutkiem?
Z jakim skutkiem? Z różnym skutkiem. Wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu budżet państwa zasila te systemy, bo tutaj bywa różnie. Są oczywiście państwa zamożniejsze od nas, jak państwa Skandynawii, choćby Szwecja, czy też Francja, która słynie ze swojej polityki socjalnej. Pytanie, jak długo te systemy mogą działać w ten sposób i pytanie, co możemy zrobić, żeby się obronić przed niskimi przyszłymi emeryturami. Moim zdaniem potrzebujemy więcej edukacji ekonomicznej od najmłodszych pokoleń i zachęt do tego, żeby te pieniądze sobie odkładać.
A na ile pewne są nasze emerytury, to znaczy ich wysokość i gwarancja wypłacalności?
Ja myślę, że...
Czy to się opiera na wielkim zbiorowym zaufaniu?
To jest jedna wielka zbiorowa piramida finansowa oparta na zaufaniu. Ja myślę, że emerytury będziemy otrzymywać. Pytanie jest, w jakiej kwocie, bo system zawsze będzie zasilany. Pytanie, ile w tym systemie będzie środków i na ile osób będzie on musiał te środki przeznaczać. Więc o to, że dostaniemy, myślę, że możemy być spokojni w 99%, ale miejmy świadomość tego, że te emerytury mogą być niewspółmierne do naszych ostatnich, czy jednych z ostatnich dochodów, które uzyskiwaliśmy pracując zawodowo.
Wspomniał pan o edukacji, a więc ta edukacja polega na uświadomieniu sobie właśnie tych rzeczy, o których rozmawiamy i o tym, że trzeba mieć jeszcze ten drugi filar, czy trzeci. Czy te filary jeszcze istnieją w ogóle?
Filary istnieją, mamy...
Na przykład OFE.
OFE nie istnieje. OFE zostało skonsumowane i wcielone do systemu ZUS-u. No i to jest właśnie pytanie, jak będzie wyglądać przyszłość tej formy oszczędzania. Na ile możemy być pewni tego, że w którymś momencie poprzez działania legislacyjne rząd nie zechce sięgnąć do kieszeni naszych i naszych oszczędności. W założeniu, bo mówimy teraz o pracowniczych planach kapitałowych.
No tak, te funkcjonują od 2019 i co z nimi?
Co z nimi? Funkcjonują. Funkcjonuje w ich ramach około połowy zatrudnionych, czyli połowa zatrudnionych odkłada tam środki. Plus tego systemu jest taki, że nasze składki, czyli ten odsetek, który przeznaczamy na własną emeryturę, jest uzupełniany procentami przeznaczonymi przez naszych pracodawców.
Jest jeszcze takie coś jak bon powitalny, tak?
Bon powitalny, który ma zachęcić rzeczywiście do uczestnictwa w programie. Inny plus jest taki, że te środki pracują. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, środki zgromadzone w ZUS-ie są bezpośrednio przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur i one w żaden sposób nie zwiększają wartości naszych składek. Tutaj składki są przeznaczane na naszą osobistą emeryturę. Mało tego, są to środki inwestowane. Pytanie oczywiście, z jaką skutecznością będą inwestowane w przyszłości. Pytanie, jakie opłaty będą towarzyszyć temu i czy czasem nie zostaną w jakiejś mierze skonsumowane przez system do zarządzania, bo przecież ktoś musi te środki inwestować, zarządzać nimi, pobierając za to opłatę. No tak czy inaczej wydaje się to dobrym kierunkiem, dobrym pomysłem, czy wyjątkowo skutecznym. No, środki gromadzone systematycznie rosną. Ten odsetek przystępujących czy należących do systemu bywa różny w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym więcej tych osób tam jest zgłoszonych. No, jest to jeden z kierunków. Ja uważam, że powinniśmy szukać takich dróg, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie będziemy mieć możliwości, bo z jednej strony ta edukacja ekonomiczna powinna nam pomagać rozumieć potrzeby i narzędzia, a z drugiej strony powinniśmy mieć też narzędzia, które pozwolą nam inwestować na przyszłe emerytury.
Chociaż jest pewne niebezpieczeństwo w pracowniczych planach kapitałowych, że te środki można sobie wypłacić w każdej chwili i są takie sytuacje, wiemy o tym z wiadomości z kraju, że po prostu traktowane jest to jako konto oszczędnościowe, do którego można sięgnąć.
Zgadza się, natomiast no, pamiętajmy, że...
Ale to są nasze pieniądze.
To są nasze pieniądze. To są pieniądze dorosłych ludzi, którzy powinni rozumieć konsekwencje. A wracając znowu do tej edukacji ekonomicznej, jeżeli nie będą mieli świadomości, no to w wyniku tego właśnie, że brakuje wiedzy.
No i jest jeszcze to zagrożenie polityczne, które spotkało otwarte fundusze emerytalne.
Zgadza się. Czyli to co przyjdzie do głowy kolejnym rządzącym, no, nigdy nie mamy pewności, że nie zostaną tak zmodyfikowane i uelastycznione przepisy, że na przykład pozwolą sięgnąć po te środki. Dlatego ja uważam, że rolą państwa jest pomagać, ale nie zastępować i nie czynić z nas jako obywateli takich bezwiednie prowadzonych owieczek, które niczego nie rozumieją i muszą się podporządkowywać rzeczom, które są im narzucane. Ja myślę, że im więcej wiedzy, im więcej edukacji, tym bardziej sami będziemy świadomie podejmować decyzje.
Panie doktorze, tak reasumując, jak pan patrzy na historię polskich ubezpieczeń społecznych od tej reformy 99 roku, reformy profesora Góry, jak to można nazwać tę historię? To jest 25 lat ciągłych zakrętów, ciągłych zmian, ciągłej niepewności. ZUS istnieje. Raz ma więcej, raz ma mniej. Starszych obywateli Rzeczpospolitej jest coraz więcej. Co się stało przez te 25 lat w systemie? Naprawiony został? Poprawiony został?
System bywał poprawiany. Bywał poprawiany, czy został poprawiony? No, pewnie nie. Ten system jest w dużej mierze ograniczony przez tą zasadę, która obowiązuje. Czyli moim zdaniem powinniśmy stopniowo, bo tego oczywiście nie da się zrobić z dnia na dzień, ani z roku na rok nawet. Tu potrzeba systemowego podejścia rozłożonego na wiele lat, który by ten system stopniowo odciążał, przekazując większe środki, czy zachęcając nas do możliwości przekazywania większej puli naszych środków na inne sposoby finansowania. No docelowo idealnie by było, gdybyśmy mogli decydować o tym, z jakiego źródła będziemy chcieć pobierać tą emeryturę.
No i warto mieć świadomość, że coraz mniej osób utrzymuje coraz więcej osób, które są na emeryturach.
Dokładnie tak.
Tak to jest i to nie tylko w naszym kraju. Doktor Tomasz Hermaniuk z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A rozmowę poprowadził Roman Adamski.